Dobry wieczór, Filip Jędruch, witam i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Śladami komiksu. Spotykamy się już po raz 21, a w tym wydaniu będziemy realizować scenariusz taki jak w innych, czyli najpierw prześlizgniemy się po kilku newsach, a potem wskakujemy w rozmowę. Dzisiaj będziemy rozmawiać z rysownikiem pewnej antologii i będzie to komiks nieco bardziej poważny i niosący ze sobą bardzo ważne przesłanie. Całość będzie kręciła się wokół konfliktu zbrojnego, wokół wojny. I być może niektórzy z Was już wiedzą co to, zwłaszcza jeśli śledzicie na przykład nowości od Egmontu. Ale zanim wskoczymy w rozmowę, bo nie zdradzę jeszcze kim jest rozmówca, zobaczmy co słychać w komiksowym światku. Co słychać, a właściwie co widać, co będzie widać już niebawem, to znanych obcych i Predatora widać będzie w wydawnictwie Marvel. Doszło do transferu, moi drodzy, i teraz te przerażające kosmiczne potwory będzie można oglądać w wydaniu być może bardziej mainstreamowym. Któż to wie? Przypomnę, że wcześniej za komiksy Aliens i Predator odpowiedzialne było wydawnictwo Dark Horse. Na pewno spora grupa fanów zadrżała, nie wiedząc co to oznacza dla tych serii. Wiem, że komiksy z obcymi ukazywały się w Polsce. Mało tego, sam mam chyba ze dwa w swojej kolekcji. Zazwyczaj mroczne opowieści, ciekawe czy nie zmienią swojego tonu ze względu właśnie na ten bardziej mainstreamowy rzut, w którym będą teraz być może występować. Poczekamy, zobaczymy. Cały czas jesteśmy jeszcze zawieszeni w online i być może nie mówiłem o tym wcześniej, ale dużo komiksowych wydarzeń jest w internecie i można je oglądać. Jeśli przegapiliście odcinek Śladami komiksu o Rycerzu Janku, możecie go oczywiście znaleźć na radiognańsk.pl, ale możecie też wziąć udział w spotkaniu online z twórcami komiksu. 12 lipca o godzinie 17.30 live na Facebooku prowadzony przez Bibliotekę Gdynia. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę Biblioteka Gdynia, na pewno znajdziecie to wydarzenie, bądź też Rycerz Janek, myślnik spotkanie online z twórcami komiksu. Wszyscy cztery panowie przesympatyczni, ze wszystkimi miałem okazję parę słów zamienić. Były to miłe rozmowy, ponieważ rozmawialiśmy o ich świetnym komiksie. Także i polecam Rycerza Janka, i polecam twórców, i polecam to spotkanie. Na koniec o przenosinach komiksu do świata realnego. Sędzia Dredd, w Polsce znany, ale dość mało, na całym świecie ikona komiksu. I to właśnie w jego realiach osadzone będzie miasteczko, które powstanie w Londynie i to już w następną wiosną. Ma być tor przeszkód, ma być żywy teatr, w którym będziemy mogli brać udział. Będzie też strzelanina laserowa, w której będą prowadzone różne tak naprawdę fabuły. Brzmi ciekawie, super eksperyment. Kto wie, być może trzeba będzie się wybrać. Sam sędzia Dredd, jeśli komiksowo jest wam nieznany, to być może kojarzycie go z filmów. W 1995 roku tam Sylvester Stallone w roli głównej, ale powstała też podobno całkiem niezła reinterpretacja w roku 2012. Tutaj film ten nazywał się tylko Dredd. Ot taka garść informacji ze świata komiksowego i około komiksowego, a teraz już pora na rozmowę. Ernesto González jest rysownikiem antologii. Antologii Nim wstanie dzień. I to właśnie o tej antologii będziemy już za chwilę z nim rozmawiać. Będziemy rozmawiać o kulisach, bo sama antologia wymaga przeczytania, żeby zanurzyć się w tym świecie. Kreska Ernesto Gonzalesa, sam to zresztą przyznaje, kartunowa, kontrastuje z tematyką. To jest demitologizacja wojny. To jest pokazanie tego, jak ona może wyglądać. Zbiór opowiadań, niektóre powstały na konkursy, niektóre dorysowane specjalnie do tego tomu, wydawnictwo Egmont. Zapraszam na rozmowę. Nim wstanie dzień to rzecz, która jest poważna, ciężka, niesie spory ładunek emocjonalny. Powiedz proszę, jak doszło do powstania tej antologii?
Antologia powstawała poza jedną historią, która była zrobiona na zamówienie dla Muzeum Powstania. To była antologia pozakonkursowa. Pozostałe prace to były prace konkursowe. Chodzące nieszczęście, traf i wyjście. To są rzeczy, które powstały na konkurs. Dwie ostatnie były dorysowane na potrzeby tej antologii, czyli Legenda i Legendy. Zresztą Legendy wcześniej też powstały na konkurs, tylko nie ja byłem autorem, tylko autor scenariusza Tomasz Powtórzka, który też zrobił tę ilustrację. Jeżeli ktoś ma starą antologię prac konkursowych, to na pewno widział już tą historię, tylko jednak troszeczkę inaczej narysowano. Trochę są tam zmienione niektóre sceny. Trochę inny jest wydźwięk niektórych wydarzeń. Także. A jeszcze dodać należy, że to wszystko, że to nie jest tak jeden do jednego przełożone z tego, co było wysyłane na konkursy, jako że całość była przerysowana do tej antologii. Tak? Przepisane są nowe teksty, żeby były spójne, żeby było spójne liternictwo w całości. Przerysowane są wszystkie konkursowe historie i oprócz tego przekolorowane, że kolory są bardziej nasycone, bardziej atrakcyjne dla czytelnika na pewno.
Powiedz mi teraz proszę o wydźwięku. Chciałbym tu nawiązać też do tego, co można wyczytać na okładce. W naszym kraju jest taki trend mitologizowania wojny, że była to kuźnia bohaterów, czas, w którym brodzili się superpatrioci. Tutaj jest zupełnie inaczej. Czy uważasz, że to ważne, żeby pokazywać, jak to było naprawdę, jak to jest naprawdę w trakcie wojny?
Czy ja uważam, że przede wszystkim w taki sposób trzeba mówić. Mówmy się, człowiek w pewnym momencie dorasta, jeżeli mu się nie otwierają oczy i wojna jest cały czas tak atrakcyjna. Kiedyś to kolega ujął, trochę się na niego oburzyłem, ale potem zrozumiałem, co chciał powiedzieć, że wojna w pewnym wieku jest takim westernem, tak? Że wiesz, przygoda kowboju, że jest fajna strzelanina, ginie zły na końcu, a nawet jeżeli ginie dobry, to przynajmniej ma to moralne zwycięstwo. No to nie jest nic zdrowego, coś takiego jak wojna, tak? No trzeba pokazywać całe to zaplecze, jaki to jest syf i po prostu, że nie wolno dopuszczać do czegoś takiego. No ktoś przy odrobinie empatii powinien to rozumieć. Mitologizowanie tego jest wręcz powinno być zakazane, bo umówmy się, wiadomo, byli jacyś bohaterowie, ludzie, którzy mieli szlachetne postawy, oddawali życie za innych, tylko gdyby zapytać tych ludzi tak wprost w sytuacji, w której byli, pewnie woleliby sobie spokojnie żyć, wyskoczyć czasem z kumplami na piwo i wyjechać na wakacje, niż oddawać nagle życie za ojczyznę. No mówmy się, nie o to w życiu chodzi.
Chciałem zapytać też o formę, bo to są krótkie historie. Pracuje ci się lepiej nad takimi krótszymi formami, czy wolałbyś, żeby to było jedno długie opowiadanie na przykład?
To chyba nie ma znaczenia. Te rzeczy powstawały na konkursy, więc to było, wiadomo, robione na szybko zazwyczaj, bo czas gonił i trzeba było to przerysować, trzeba było to szybko narysować, wytchnąć i zdążyć w terminach, ale w momentach, kiedy pracowałem nad dłuższymi fabułami, to nie, najważniejsze jest tylko, to teraz wejdę w technikalia, tak, że po prostu muszę mieć jakiś timing ustalony, żeby tego nie rozwlekać, nie wiadomo jak długo, żeby z tym wszystkim zdążyć. A jeżeli chodzi o samo opowiadanie fabuły, krótka forma ma to do siebie, że wolę ją o tyle, że w prosty sposób i szybko przekazuje to, co często jest rozwleczone i co potrafi znudzić, tak? Także pod kątem fabularnym to absolutnie, może jeszcze inaczej, pod kątem puenty i szybkiego przekazu to jak najbardziej shortem. Jestem fanem shortów, natomiast wiadomo, że są rzeczy, które nie zmieszczą się w shortach i należy wtedy je rozciągnąć trochę, no to wtedy fabuła, tak, długa.
Chciałem zapytać też o współpracę ze scenarzystami. Dużo jest w tych opowiadaniach volt. Myślimy, że coś stanie się tak, a potem dzieje się zupełnie inaczej. Jak to było zapisane i jak to przekładałeś wszystko na rysunki?
To zależy od scenarzysty. Na przykład, jeżeli chodzi o pracę z Rafałem Skarżyckim, to był tak w ostatniej chwili tak naprawdę do mnie zadzwoniono, żebym to zrobił, czy bym nie chciał, bo tam zdaje się ktoś się wysypał w międzyczasie i przejąłem po nim. No i po prostu było tak mało czasu, że tak naprawdę jedyne co mogłem, to tylko jak najatrakcyjniej przenieść jeden do jednego to, co napisał Rafał. Także tam jakoś szaleństwa nie ma z mojej strony. Z Tomkiem Pastuszką zmieniłem to, co mi się wydawało, że warto zmienić, żeby to miało albo mocniejszą wymowę, żeby coś tam więcej się działo po prostu, tak? Bo Tomka na przykład nie ma tego wątku tam walki z Niemcami. Ja tutaj dołożyłem i wydaje mi się, że to dosyć dobrze wygląda. Zresztą Tomek był z tego zadowolony, a nie sądzę, żeby mi kadził jakoś specjalnie, bo jest pośredni, także tak. A z Grzegorzem Januszem zazwyczaj ma takie teksty, że tam zostawia mi bardzo duże pole do interpretacji. Tam dużo ode mnie zależy, nie? Jak to ugryzę, w jaki sposób, w jaką stronę to pójdzie. Jedno zastrzeżenie miał w historii o materiale, gdzie jest ten wielki kadr z łopoczącym materiałem, który się niszczy w czasie podróży. On się uparł, żeby to było dużo prostsze, żeby to było po prostu, żeby wszystkie kadry składały się z materiału. Idea ta sama, tak? Tylko bez dodatkowych klatek, dodatkowych postaci. Ja się z kolei uparłem w tą stronę i wyszło na moje, bo uznałem, że jednak dla widza bardziej atrakcyjne jest i chyba, nie wiem, może się mylę, ale wydawało mi się, że to po prostu wygląda atrakcyjnie i bardziej wizualnie trafia niż ten prosty materiał. Ale tak poza tym zazwyczaj trzymam się scenariusz, muszę się trzymać, tak, żeby to wyszło, żeby zachować puentę, sens całej historii i tyle. Także zmian raczej z mojej strony niewiele jest. zazwyczaj. No chyba, że mam jakiś świetny pomysł, no wtedy konsultuję go oczywiście z scenarzystą. Jeżeli jest naprawdę świetny, tak jak mi się wydaje, no to jedziemy z tym, tak? I jest to dorysowywane.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Odmeldowuję się już, zostawiając Was z tą rozmową. Sięgnijcie po Nim wstanie dzień. Można wyczytać z niego naprawdę, no i właśnie, ciekawe to nie jest dobre słowo, ważne rzeczy. Ten zbiór udowadnia, że komiks może mówić na tematy poważne, może mówić o czymś, o czym być może wielu osobom wydaje się, że nie powinno się mówić w takiej formie, ale to jest żywy dowód na to, że tak właśnie jest, że komiks może, a nawet i w niektórych wypadkach powinien. Z Ernesto Gonzalesem na pewno będziemy rozmawiać jeszcze o innej postaci, którą wykreował, ale to już w kolejnych odcinkach, w kolejnych wydaniach Śladami komiksu. Filip Jędruch, odmeldowuje się, ale polecam się również do kontaktu, polecam również się w archiwalnych wydaniach. radiogdańsk.pl, tam można znaleźć jeszcze nie wszystkie, ale już niebawem uzupełnię. Także zaglądajcie na radiogdańsk.pl i piszcie maile f.jedruch@radiogdansk.pl. Gorąco do tego zachęcam. Tropy komiksowe chętnie przyjmę zawsze. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.